Wiadomości w Radiu Maryja. Zapraszam. Minister Sprawiedliwości zwrócił się do premiera Rzeczypospolitej o podjęcie zdecydowanych działań wobec Komisji Europejskiej w sprawie odrzucenia wniosków polskich samorządów. Chodzi o te miasta, które przyjęły uchwały dotyczące stref wolnych od LGBT lub praw rodzinnych. We wtorek komisarz do spraw równości poinformowała, że odrzucono wnioski lokalnych władz o środki na projekty w ramach unijnego programu Partnerstwo Miast. To działanie bezzasadne i bezprawne, ocenił na konferencji w Nowej Dębie minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Traktat Unii Europejskiej, jak zaznaczył, wyraźnie stanowi o obowiązku Komisji Europejskiej poszanowania tożsamości narodowej poszczególnych państw.
Dlatego też zwróciłem się z prośbą do pana premiera, by podjął zdecydowane działania wobec Komisji Europejskiej, aby takie akty bezprawia ze strony Komisji nie były podejmowane. Traktat Unii Europejskiej wyraźnie stanowi, że Komisja Europejska i wszystkie organy europejskie mają obowiązek szanować tożsamość narodową poszczególnych państw, mają obowiązek szanować zasadę równości samorządów i równości obywateli, których prawem jest swobodne kształtowanie własnych opinii, przekonań i poglądów, które nie mogą być w żaden sposób cenzurowane i nie może być na nie wywierana żadna presja związana z jakąkolwiek ideologią czy poglądami takich lub innych urzędników europejskich. To, co robi ta pani komisarz, to jest przedsmak tego, co chciałaby komisja robić, gdyby przeforsowała rozwiązania, jakie projektowała w związku z pracami nad budżetem.
Jak dodał minister Zbigniew Ziobro, dobrze, że polski rząd wynegocjował podczas prac nad unijnym budżetem mechanizm jednomyślności w kwestiach ewentualnego powiązania rozdziału środków z praworządnością. Szef resortu zaznaczył też, że nie zgadza się na to, by polskie samorządy rządy były poddawane bezprawnej presji i działaniom ze strony Komisji Europejskiej. Aktywiści LGBT przeprowadzili w nocy atak na warszawskie pomniki. Doszło też do profanacji pomnika Chrystusa przed Bazyliką Świętego Krzyża. Umieszczono na nich tęczowe flagi oraz maski z symbolem nawiązującym do ruchu anarchistycznego i gender. Wiceminister sprawiedliwości Sebastian Kaleta złożył w tej sprawie zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.
Od wielu miesięcy dyskutujemy w Polsce o tym, że środowiska LGBT prezentują pewną ideologię, która za cel obrała sobie wartości patriotyczne oraz wartości chrześcijańskie. Dowód tej agresji widzieliśmy właśnie poprzez tę akcję wczoraj w nocy w Warszawie. W związku z oczywistym naruszeniem prawa w tej sytuacji złożyłem dzisiaj zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Warszawie o możliwości popełnienia przestępstwa przez osoby, które dokładały flagi tęczowe, a paszki z symbolami anarchistycznymi, wskazując potencjalne wypełnienie znamion przestępstwa określonego w artykule 196 Kodeksu Karnego, to znaczy obrazy uczuć religijnych, jak również artykuł 261, to znaczy znieważenie pomnika.
Mecenas Nikodem Bernacia Sordo Juris zwraca uwagę, że problem profanacji narasta w naszym kraju.
Z roku na rok obserwujemy coraz więcej przypadków dyskryminacji chrześcijan, wspólnoty wierzących w Polsce. To jest kolejny przykład tej fali nienawiści, która opanowuje środowisko LGBT. W zeszłym roku mieliśmy do czynienia z profanacjami na tzw. marszach równości. W tym roku już przechodzą do ataków na pomniki, obiekty kultu religijnego. No, kwestia czasu, jak zostaną zaatakowani na przykład kapłani podczas sprawowania czynności religijnych, jak to miało miejsce na przykład we Francji. Ostatnio mieliśmy czwartą rocznicę śmierci księdza Jacques'a Hamela. Oby takie przypadki nie zdarzyły się w Polsce.
Głos w sprawie zabrał też premier Mateusz Morawiecki. Tego rodzaju akty wandalizmu, jakie obserwowaliśmy wczoraj w Warszawie, nie prowadzą do niczego dobrego i mają jeden cel – jeszcze bardziej podzielić społeczeństwo. Nie pozwolę na to, oświadczył we wpisie na Facebooku. Na początku września mamy poznać nową ofensywę programową Zjednoczonej Prawicy. Obecnie trwają negocjacje, prowadzone są też rozmowy na temat nowej umowy koalicyjnej i funkcjonowania rządu. Szef Komitetu Wykonawczego PiS-u Krzysztof Sobolewski wskazał, że plan na najbliższe 3 lata będzie oparty na analizie wyborów prezydenckich. W rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja polityk podkreślił, że punktem wyjścia ofensywy programowej będzie poprawa bytu Polaków.
Zaraz jak tylko skończą się wakacje we wrześniu, począwszy oczywiście od nowej umowy koalicyjnej, z której będą wynikać nasze dalsze działania już w Sejmie, legislacyjne, programowe, dotyczące, no powiem, że dosyć szerokiego spektrum spraw społecznych i publicznych, dotyczące tego, aby Polakom żyło się lepiej.
Nieoficjalnie mówi się, że rekonstrukcja rządu będzie oparta m.in. na redukcji liczby ministerstw. Z doniesień medialnych wynika, że resort środowiska połączy się z resortem klimatu, a edukacji z nauką. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej rusza z kolejną edycją programu Maluch Plus. Ogłosiła to na konferencji w Milanówku minister rodziny Marlena Maląg. Resort chce przekazać wyniki konkursu na dofinansowanie z końcem tego roku i jak najszybciej rozpocząć inwestycje. Wnioski o środki na utworzenie placówki opiekuńczej dla dzieci do lat 3 można będzie składać już od 7 września. Budżet rządowego programu to 450 milionów złotych. W edycji na 2021 rok m.in. zwiększona została kwota dofinansowania jednego miejsca w placówce dla jednostek samorządu, które chcą utworzyć kolejną, mówiła minister Marlena Maląg.
Dofinansowanie do tworzenia nowego miejsca dla jednostek samorządu terytorialnego, tam gdzie nie ma jeszcze żłobków, wynosi 33 tysiące. Jeżeli chodzi o te jednostki samorządu, gdzie już są żłobki, a będą powstawały kolejne, takie dofinansowanie do utworzenia jednego miejsca to 30 tysięcy. Jest to kwota wyższa niż była w roku 2020. A więc nie pozostało nic innego, tylko przede wszystkim poprosić o taką szeroką kampanię informacyjną na rzecz tego, abyśmy tworzyli coraz więcej miejsc opieki nad dziećmi do lat 3, abyśmy mogli dać wybór rodzicom, czy mama po urlopie rodzicielskim może wrócić do pracy, czy chce się opiekować dzieckiem.
Minister dodała, że chodzi o danie rodzicom wyboru, by mogły zdecydować o powrocie do pracy lub o kontynuacji wychowania dzieci w domu. W 2020 roku w ramach programu ma powstać blisko 25 tysięcy miejsc opieki. Jednostki samorządu terytorialnego i podmioty prywatne zgłosiły zapotrzebowanie na dofinansowanie do tworzenia nowych miejsc opieki nad dziećmi do lat 3 w wysokości blisko 336 milionów złotych. W ostatnich 20 latach ubyło w Polsce ponad 2 miliony hektarów gruntów rolnych, alarmuje Krajowa Rada Izb Rolniczych. Wskazuje przy tym na pochopne wydawanie decyzji na przekształcenie ziemi rolnej i ich nieodwracalne skutki. Samorząd rolniczy wnioskuje do premiera o zmianę przepisów. Chce współdecydować o odrealnianiu gruntów i domaga się nad tym nadzoru. Rada obserwuje wzrost wniosków kierowanych przez samorządy lokalne do ministra rolnictwa lub marszałków województw w sprawie przekształcania gruntów rolnych. Jak wskazuje, pozwolenia na zabudowę gruntów rolnych są wydawane bez uwzględnienia realiów gospodarki rolnej. Powstające na nich domy i budynki produkcyjno-handlowe doprowadzają do degradacji pozostałych gruntów rolnych. Dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej wskazuje, że problem rzeczywiście jest realny. Jacek Podgórski mówi też o potrzebie wprowadzenia nowych, racjonalnych wzorów odrealniania gruntów na cele i inwestycje niezwiązane z produkcją rolną.
Te inwestycje powodują bardzo często degradację tych gruntów rolnych, które są gdzieś w okolicy, ale nawet nie mówimy teraz o samej ziemi, ale mówimy choćby o melioracji, o którą rolnicy starali się dbać od lat, o kwestie wody, o dewastację często przy budowach dróg dojazdowych do pól, więc odranianie tak jak najbardziej należy to przeprowadzać. Partycypowanie tutaj w pewnych decyzjach przez samorząd rolniczy jest jak najbardziej wskazane, ale to odranianie musi odbywać się z głową, muszą i za tym bardzo poważne, racjonalne przesłanki, tak abyśmy mieli jednak na uwadze dobro polskiego rolnictwa, które, przypomnę, jest jednym z filarów bezpieczeństwa narodowego, w tym przypadku bezpieczeństwa żywnościowego.
Samorząd rolniczy chce m.in. wprowadzenia konieczności uzyskania opinii Wojewódzkiej Izby Rolniczej dotyczącej przekształcenia i wykorzystania ziemi rolnej klas od 1 do 3 na cele nierolnicze. Powołany przez resort zdrowia zespół do spraw strategii zwalczania epidemii koronawirusa wypracuje rekomendacje do końca sierpnia. Wytyczne przygotują eksperci w 5 grupach. W skład zespołu wchodzą przedstawiciele resortu zdrowia, sanepidu, NFZ i NSWiA. Każda z grup zajmie się odrębną dziedziną. Eksperci m.in. zbiorą informacje z innych państw na temat zwalczania pandemii. Ocenią też stan przygotowań polskiej służby zdrowia do drugiej fali COVID-19. Rzecznik resortu zdrowia Wojciech Andrusiewicz wskazał, że priorytetem będzie wypracowanie modelu podstawowej opieki zdrowotnej.
Najistotniejsze i najważniejsze zadanie przed nami to przygotować podstawową opiekę zdrowotną, bo ta podstawowa opieka zdrowotna będzie tą pierwszą linią frontu zmagania się z i grypą, i z COVID-em. I to tam, jak co roku będą wędrowały osoby, które będą notowały przeziębienie, infekcje. I to tam trzeba będzie oddzielić tych chorych na koronawirusa od chorych zakażonych wirusem grypy. Stąd tak ważny nacisk, który kładziemy w tym zespole właśnie na przygotowanie podstawowej opieki zdrowotnej, żeby ludzi nie przekierowywać od razu do szpitali, bo co logiczne, te szpitale nam się zapchają.
Środowy bilans COVID-19 w Polsce to 512 nowych zakażeń i 12 zgonów. Od początku epidemii w naszym kraju z powodu koronawirusa zmarło blisko 1700 osób, a zakażonych zostało ponad 44 tysiące. 33 200 osób wyzdrowiało. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów ostrzegł przed lokowaniem pieniędzy w weksle inwestycyjne wystawiane przez fundusz hipoteczny Janok z Krakowa. Urząd postawił funduszowi zarzuty naruszenia zbiorowych interesów konsumentów. Działanie tego funduszu, jak poinformował UOKiK, może narazić konsumentów na poważne straty finansowe. Urząd wskazał, że z pieniędzy przekazanych przez konsumentów podmiot udziela pożyczek m.in. przedsiębiorcom posiadającym obniżoną zdolność kredytową i zalegającym ze spłatą zadłużenia instytucjom finansowym. Postawienie funduszowi zarzutów uzasadnił prezes UOKiK Tomasz Chrustny.
Postawiłem funduszowi hipotecznemu Janok zarzuty w postępowaniu o naruszenie zbiorowych interesów konsumentów. Dotyczą one posługiwania się wekslem w sposób sprzeczny z jego funkcją, wykorzystywaniu pieniędzy konsumentów do udzielania pożyczek przedsiębiorcom oraz wprowadzania konsumentów w błąd co do bezpieczeństwa powierzonych pieniędzy oraz gwarancji zysku. W przepisach w ogóle nie istnieje pojęcie weksla inwestycyjnego. Zostało ono wymyślone na określenie produktu umożliwiającego pozyskanie kapitału. Gwarantem bezpieczeństwa zwanego weksla inwestycyjnego jest jedynie wypłacalność jego wystawcy. W przypadku upadłości konsumenci mogą nie odzyskać swoich pieniędzy. Takie inwestycje nie są również gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny.
Za naruszenie zbiorowych interesów konsumentów prezes UOKiK może nałożyć karę do 10% rocznego obrotu. 1 sierpnia po raz kolejny rusza akcja Bohater On – Włącz historię. W tym roku oprócz uhonorowania powstańców warszawskich celem akcji jest mocniejsze niż dotychczas ich wsparcie finansowe.
Bohateron to inicjatywa polegająca na wysyłaniu kartek z podziękowaniem dla powstańców, którzy w 1944 roku walczyli o wyzwolenie Warszawy. W tym roku ze względu na epidemię koronawirusa akcja zmienia swoją formułę. Tradycyjne kartki nadal będą wykonywane przez dzieci w szpitalach, a uczniowie wykonają specjalne pamiętniki. Wszyscy pozostali będą to mogli zrobić jedynie online. Za pośrednictwem strony internetowej www.bohateron.pl będzie można wysłać kilka słów do bohaterów Powstania Warszawskiego. Stworzono gotowe wzory płatnych kartek do wyboru. Pocztówkę można wysłać dokonując opłaty 10, 50 lub 100 zł. Środki zostaną przeznaczone na wsparcie powstańców. Akcję wspiera minister kultury, wicepremier Piotr Gliński, który wziął udział w konferencji zapowiadającej wydarzenie.
Powstanie Warszawskie to jest właśnie symbol tych najważniejszych wartości dla każdej wspólnoty. Dlatego tak cenne są tego typu akcje, dlatego jest tak cenne podkreślanie tego, że my mamy wielki dług wobec powstańców warszawskich, wobec powstania warszawskiego. Darzymy ich wielkim szacunkiem i ta akcja, to działanie wyraża ten szacunek i ukłon całej naszej wspólnoty.
Kartki zostaną wydrukowane i po zakończeniu akcji przekazane adresatom w formie tradycyjnej. Akcja wysyłania kartek potrwa od 1 sierpnia do 2 października, dnia, w którym 76 lat temu zakończyło się powstanie warszawskie. Zuzanna Dąbrowska, Warszawa.
Były to wiadomości w Radiu Maryja.